To będzie ciężka zima. Słyszymy każdego dnia właściwie. Kryzys energetyczny może spowodować, że będziemy marznąć, a że nie będzie nas stać na ogrzewanie mieszkań na przykład. Na ile poważnie traktujemy te głosy? Co możemy zrobić jeszcze teraz przed zimą? Czy nasze indywidualne oszczędzanie ma jakikolwiek sens, ma jakieś znaczenie? Jak się przygotować? Jak przetrwać ten czas? O tym będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska. Elżbieta Osowicz, witam, zapraszam. 9 minut po godzinie 20. Całkiem miło w Radiu Wrocław, muzycznie przynajmniej. Natomiast dziś zajmiemy się tematem, który być może taki miły wcale nie będzie. Kryzys energetyczny. Co w związku z tym nas czeka zbliżającej się zimy? Był taki czas w środku lata, kiedy sobie żartowaliśmy. Było pełno memów, że tam chrust plus, że można już zacząć robić sobie szaliczki i ciepłe sweterki na zimę. Ale mam wrażenie, że czym bliżej tej zimy, to zaczynamy, niektórzy przynajmniej, coraz bardziej poważnie do tego podchodzić. W studiu jest znany ekolog Radosław Gawlik z EkoUnii. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Piotr Ner z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry
za kilka minut też połączymy się z prezydentem Wałbrzycha, Romanem Szełemejem, ale zacznijmy od gości w studiu. Panów zdaniem, na ile te sygnały, choćby z wielu krajów Unii Europejskiej, które już wprowadzają różnego rodzaju zalecenia, żeby zacząć oszczędzać, żeby zacząć myśleć o ograniczeniu na przykład temperatury, obniżeniu temperatury w mieszkaniach, ograniczeniach w korzystaniu z klimatyzacji, skróceniu kąpieli na przykład, czy korzystaniu z sauny. Na przykład Europejczycy mają się myć, kąpać nie dłużej niż 5 minut. Takie zalecenia niektóre kraje wprowadzają. Na ile panów zdaniem rzeczywiście też takie indywidualne oszczędzanie, to, że ja, pan i pan coś zrobimy, zaczniemy oszczędzać, to ma w ogóle znaczenie, sens i czy to w ogóle jest potrzebne? Radosław Gawlik, jak pan się szykuje do tej zimy?
Pamiętam taką ogólną zasadę dotyczącą w ogóle stosunku człowieka takiego osobistego do ochrony środowiska gdzieś przed 30-40 lat, że było to już wtedy badane i uzasadniane na różnych przykładach, że można osiągnąć do 30% oszczędności zarówno danego medium, prawda, czy elementu środowiska, ale też oszczędności finansowych związanych z tym, no bo to za tym idzie. Jeśli oszczędzimy na energii 30%, no mniej wydamy na ogrzewanie, no tylko to są mniejsze pieniądze.
Tylko że te 30 lat temu to była kwestia wyboru i też wyboru może takiej motywacji ekologicznej, tak? A teraz być może będzie tak, że będziemy do tego zmuszeni, finansowo choćby.
Na pewno presja ceny, to już przed programem żeśmy się tu zgodzili, że będzie miała decydujący wpływ, ale cena to jest jedno, ale dostępność też. Pojawiło się nam takie ryzyko związane choćby z gazem, ale też w Polsce bardziej z węglem, bo ciągle mnóstwo gospodarstw domowych, przecież to są miliony gospodarstw, jest zależne od opalania węglem, mimo uchwał antysmogowych, całego procesu wycofywania się, zamiany naszego sposobu ogrzewania. Jesteśmy bardzo mocno uzależnieni, jeśli chodzi o gospodarstwa indywidualne, ale też ciepłownie czy elektrociepłownie lokalne, których gdzieś słyszałem, jest około 400 w Polsce. To jest olbrzymia ilość i tam cała sieć, prawda, czyli miliony ludzi, którzy są z tym związani.
Nie będzie węgla, no, nie będzie ciepła.
Tak, no i grozi rzeczywiście ciągle kwestia ilości węgla, który będzie dostępny. Po cenie, no to już na pewno będzie wielokrotnie drożej. I jakości tego węgla, prawda,
też. Pana zdaniem będziemy marznąć zimą? Niektórzy przynajmniej.
Grozi to, no myślę, że to jest realne zagrożenie, że tutaj to już te memy i to, o czym pani redaktor powiedziała, to powinny się skończyć. Powinniśmy się realnie przygotowywać na już w tej chwili oszczędzanie jesienią, bo teraz łatwo jest rzeczywiście nam mówić, mamy w nocy 16-15 stopni, w dzień powyżej 20 stopni, mamy końcówkę lata ciepłą, całkiem przyjemną, no nikt jeszcze właśnie nie ogrzewa, ale powiedzmy za 2 tygodnie, za na miesiąc no, zaczniemy się zastanawiać, czy włączać, czy nie włączać ogrzewania.
No właśnie, czy zastanawiać się za dwa tygodnie, czy może już teraz się zastanawiać. Piotr Ner, pan jest, spotyka się pan z ludźmi, jest pan koordynatorem programu.
Doradcą energetycznym. Tak. Jestem zresztą w projekcie, gdzie uczestniczymy 5 lat już w działaniach związanych z tą efektywnością energetyczną. I między innymi 4 lata temu uczestniczyliśmy w takich szkoleniach dla miejskich ośrodków pomocy społecznej, żeby tych też urzędników, którzy spotykają się z osobami o tych najniższych dochodach, nauczyć po takiej dobrej praktyki, nie inwestycyjnie, bo tu nie chodzi o przeprowadzenie inwestycji, tylko takie dobre praktyki na co dzień, które zachowanie, które by umożliwiło oszczędzanie energii.
To jakie to dobre praktyki?
No między innymi, ja nie zapomnę, byłem na jednym ze szkoleń, gdzie przedstawiono mi metodę palenia drewnem w kominku. No byłem zdumiony, że klasycznie z dziada pradziada zapalamy ognisko od dołu, a tutaj pojawia się praktyka odpalania szczap drewna w kominku od góry. I co się okazuje? Mamy ewidentną oszczędność energii. Nie dymimy, nie kopcimy i oszczędzamy 30% energii. Czyli to jest dokładnie to, o czym mówimy. Dobra praktyka pozwala w sposób nieinwestycyjny zaoszczędzić na tym, co mamy, tak? I teraz sprawa oczywiście bardzo ważna, bo ja już na rynku robiłem rozeznanie odnośnie drewna. Na drewno do kominka w tej chwili, tylko pamiętajmy, że kupowanie dzisiaj tego drewna to nie jest to drewno, które będziemy spalać w tym sezonie grzewczym, tak? Bo jeżeli to jest to, to
jest musi sezonowane, być, które też jest...
Musi być sezonowane, tak.
I, 2 lata co najmniej.
I sezonowane drewno da nam dużo energii, natomiast świeżo ścięte to jest naprawdę kolejne dodatkowe straty.
No właśnie, teraz kwestia na ile, bo już to drewno, jak zatrzymamy się na chwilę przy drewnie, no to ono już podrożało, prawda?
Tak.
Więc jak zaczynamy palić to drewno, to właśnie, to zaczynamy patrzeć, jak palić. No i teraz kwestia komfortu cieplnego, tak? Bo dla mnie, powiedzmy, będzie zimno, jak będzie 22 stopnie, ale dla pana Radosława to podejrzewam, że 18, to pan powie, że można się rozbierać jeszcze, tak?
No, ja praktykujemy to w domu też, że nie nadużywamy jakby tego ogrzewania. Mimo że akurat mam pompę ciepła i mam jakby te też możliwości regulacyjne podkręcenia tej energii. Ja się czuję, bo też powiedzmy sobie szczerze, że to pewnie warto powiedzieć, że co jest odpowiedzią na to wszystko. No myśmy za wolno, za słabo to robili. Ja jestem w szczęśliwej sytuacji, bo ja mam pompę ciepła, fotowoltaikę i sobie myślę, że właściwie ta zima mnie nie ruszy. Co więcej, energetycznie ja w ogóle już, ja już nazbierałem słońca, bo był słoneczny pół roku i właściwie płacę w tej chwili opłatę stałą za energetykę, za energię 24 zł na tylko opłatę stałą, niezmienną Tauronowi, 24 zł na miesiąc. Więc na mnie Tauron nie zarobi, ale ja, że tak powiem, tej nie mam obaw tych energetycznych. No i w podobnej sytuacji jest około 1 000 000 prosumentów w kraju. Nie wiem, czy wszyscy mają pompę ciepła, ale coraz więcej. Tu pan Ner na pewno to o tym opowie, że w tej chwili zaczęliśmy uciekać i od węgla, i od gazu, i bardzo mocno poszliśmy w kierunku pomp ciepła i słusznie, bo to
Kiedy zaczął się ten kryzys, zauważył pan, że zwiększyło się zainteresowanie właśnie tymi inwestycjami, termomodernizacją, czyli ocieplaniem budynków, instalowaniem tych urządzeń?
Dokładnie w 2019 roku został uruchomiony pierwszy program Mój Prąd. 5000 zł do instalacji fotowoltaicznej.
Zainteresowanie
było...
się
taka duża rewolucja, bo przed uruchomieniem tego programu mieliśmy 70 tysięcy instalacji fotowoltaicznych w Polsce. 5000 zł dopłaty do tej instalacji spowodował ruch taki, że w Polsce w przeciągu 2 lat powstało prawie 250 tysięcy instalacji. Trzeba zaznaczyć, że to było 5000 tej dopłaty do instalacji fotowoltaicznej. Była dokładnie ta ulga podatkowa, z której mieszkańcy też korzystali.
Ale trzeba było wydać 10, tak?
Oczywiście, że trzeba było wydać 10, ale nikt nie wydawał 10, wydawał 15, 20. Zresztą takie szaleństwo było, że te ceny instalacji fotowoltaicznych strasznie szły do góry. W tej chwili mamy zupełnie odwrót tego wszystkiego, dlatego że zmienił się też model rozliczania się prosumentów w ramach tych nadwyżek energetycznych. Nadwyżkę mogli do tej pory sobie gromadzić, a od 1 kwietnia już nie. Jest to też o tyle logiczne, że najprostszą metodą jest zagospodarowanie energii w czasie rzeczywistym, tu i teraz, na miejscu, tak? Czyli tak sobie ułożyć plan dnia na przykład, że pranie, gotowanie, prasowanie, korzystać, kiedy ta energia jest produkowana, no to ty nawyku musimy się nauczyć.
Dobrze, ale teraz pytanie takie, czy jeśli ja zaspałam i nie zrobiłam tego do tej pory, czy ja mam jeszcze szansę na to, żeby dziś zrobić to coś takiego, żeby zainstalować sobie właśnie pompę, żeby ocieplić sobie dom, żeby założyć...
Jak najszybciej o tym myśleć, jak długofalowo być może przetrzymać tą zimę, jeśli pani redaktor, nie wiem, pali węglem, drewnem, no to zdobyć te minimalne ilości opału, albo nie wiem, jeśli w sytuacji takiej, że jest podłączona do elektrociepłowni, no to liczyć, że elektrociepłownia jakoś pozwoli przetrzymać ten kryzys, chociaż na pewno będzie drożej i na pewno nie będzie tak ciepło i nie będzie w tym komforcie, ale no tu bym powiedział, indywidualnie mają trochę bardziej pod górkę chyba, ale też mogą łatwiej i szybciej podjąć decyzję. I no to pan Nertu powie, jakie są jeszcze możliwości wsparcia, ale one nadal są, prawda? I na poziomie miast, bo miasta też wspierają odchodzenie, prawda, od zmiany kopciuchów tak zwanych słynnych i wsparcie ze strony Narodowego Funduszu. To cały czas jakoś działa.
Pieniądze są, tylko teraz jest pytanie, czy bo też jak chce się zrobić cokolwiek i znaleźć ekipę, która zrobi cokolwiek teraz, to można właściwie z nimi się umawiać na przyszły rok. W tym roku to już raczej ciężko.
Znaczy ja powiem tak, w bardzo dobrym kierunku idą zmiany programu rządowego Czyste Powietrze, bo trzeba powiedzieć, że program jest 3 lata już na rynku. Zaczynaliśmy, doświadczaliśmy, tworzyliśmy system wsparcia poprzez to, że samorządy się angażowały też angażują do tego programu i jest są realnym wsparciem dla swoich lokalnych mieszkańców. Natomiast trzeba powiedzieć, że program Czyste Powietrze to nie tylko dotacja, to jest również pomoc poprzez sektor bankowy, czyli dla tych, którzy nie mają pieniędzy, mają jakąś zdolność kredytową, mogą uzyskać pożyczkę na tak zwaną płynność, czyli nie mając środków, mogą w to zaangażować sobie takie środki. Pieniądze, dotacja jest dokładnie w tej samej wysokości dla nich przyznawana.
79 tysięcy w tej chwili.
To jest maksymalnie dla tych najuboższych. Natomiast trzeba pamiętać, że pożyczka, jest dodatkowo dotacja, jest możliwość ulgi termomodernizacyjnej, czyli ten oprocentowanie, które jest na wolnym rynku gdzieś w granicach 7%, to wcale nie jest 7%. To jest całkiem mała, nie taka wysoka kwota. Natomiast
ale widać teraz...
Inflację 16%.
Natomiast trzeba pamiętać, że faktycznie ci, którzy zaczęli te inwestycje z chwilą uruchomienia programu, no jak gdyby
wygrali.
Dlatego, że dzisiaj jest problem nie dotacji wolnej na rynku, nie środków, tylko przede wszystkim dostawcy urządzeń, urządzenia na pompy ciepła. Dzisiaj wiemy, że czekamy co najmniej pół roku.
No właśnie.
A jest to kierunek bardzo już popularny i w tej chwili do pompy ciepła wcale nie trzeba przekonywać, bo ludzie doświadczyli to, że to warto robić.
Więc mimo, że są w tej chwili pieniądze do wzięcia, to jednak zrealizowanie tego pomysłu nie jest takie po prostu dnia na dzień.
No ale machina ruszyła.
Tak,
to jest,
ale
jak nie trzeba przekonywać ludzi, bo myśmy o tym mówili, że 2-3 lata temu mówiliśmy, że eksperci mówią, że to są najbardziej opłacalne. Fotowoltaika i pompa ciepła.
No dobrze, ale na Dolnym Śląsku z tego programu wiem, że skorzystało 15 tysięcy osób. To nie jest jednak dużo, jakoś bardzo.
Nie jest dużo, ale trzeba na Dolnym Śląsku w okresie 3 lat złożono wnioski na kwotę 350 milionów. Udzielono wsparcia, to jest taką statystyką, faktycznie 260 milionów, 18 tysięcy wniosków faktycznie zostało pozytywnie rozpatrzonych, wypłacono 140 milionów. Oczywiście, że to nie jest nie wiadomo jak dużo, ale mając na uwadze dodatkowe środki i gminne, bo te programy można łączyć, robi się całkiem niezła kwota.
I to jest mowa o osobach, które pomyślały wcześniej, złożyły wnioski, zainwestowały i już w tej chwili czerpią korzyści. Natomiast za chwilę połączymy się z prezydentem Wałbrzycha, który ogłosił program wsparcia dla mieszkańców, którzy... jak się zdaje, będą jednak zimą marznąć. Idzie zima. Kwiat jabłoni przewidział to, że zima idzie do nas. No i rzeczywiście o tej zimie już zaczynamy latem myśleć. Rzeczywiście to niezwykłe lato, bo dużo mówimy tego lata o ogrzewaniu. Oczywiście wszystko przez kryzys energetyczny i spodziewane kłopoty. Z nami teraz prezydent Wałbrzycha, Roman Szołemej. Dobry wieczór, panie prezydencie.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Słuchałam wczorajszej sesji Rady Miejskiej, na której ogłosił pan niezwykły plan. Muszę powiedzieć, że z jednej strony z pewnym podziwem słuchałam tego, ale z drugiej strony z pewnym też przerażeniem, bo według tego planu, pana zdaniem, część mieszkańców Wałbrzycha będzie marzło zimą i w związku z tym przygotowuje pan 26 punktów takich ogrzewania, w której mieszkańcy mają mieć możliwość ogrzania się. Moje pytanie jest takie, panie prezydencie. Czy pan dmucha na zimne, czy pan spodziewa się, że naprawdę Wałbrzyszanie będą marznąć i będą musieli korzystać z takich miejsc?
Przede wszystkim powiem, że zamierzamy ten pakiet, czy też zestaw takich działań uruchomić realnie od 1 października, ale poinformowałem o tym w imieniu radnych, w imieniu również konsultowanych organizacji pozarządowych, jako wyraz chęci i przekonania mieszkańców Wałbrzycha, że myślimy o tym, że chcemy im zapewnić zimą, wtedy kiedy ona będzie, bo nie wiemy, czy będzie prawdziwie mroźna, pewien rodzaj komfortu takiego codziennego, a dzisiaj chcemy im zapewnić poczucie bezpieczeństwa, bo to, co jest charakterystyczne dla obecnego czasu, nie tylko w Wałbrzychu, tylko w Polsce, ale również w innych krajach, w krajach zachodnich, to jest poczucie właśnie braku tego bezpieczeństwa. To jest coś, o czym mówią, a wszyscy to przecież obserwujemy, Niemcy, Holendrzy, Brytyjczycy. Zaskakująco mało się mówi o tym w naszym kraju i mówiąc szczerze, również jednym z powodów, dla których występujemy z tą inicjatywą, jest wypełnić tą lukę. Znaczy nie rozumiem i bardzo wielu obserwatorów życia społecznego czy ekonomicznego w Polsce nie rozumie, dlaczego o tym się po prostu nie mówi. Dlaczego prezydent Jaśkowiak wspomniał w ubiegłym tygodniu jako chyba jedyny i pierwszy, że będzie ograniczał zużycie gazu w urzędzie miejskim. Mówią o tym Niemcy, Holendrzy, Belgowie, Brytyjczycy, którzy od wielu lat stosują takie właśnie centra społeczne na wypadek zimy, więc czy też chłodu, bo u nich ta zima taka, umownie mówiąc, jest nieostra zwykle. W każdym razie to, co nam głównie przyświeca, to jest to, żeby wlać odrobinę przekonania. Ja odpowiadam za tą atmosferę w naszym mieście, we wspólnocie wałbrzyskiej, do serc mieszkańców Wałbrzycha, że myślimy o tym, że przygotowujemy się na scenariusz, chcąc, żeby on się nie spełnił i że mamy plan, chcemy zapewnić mieszkańcom wszystko to, czego brakuje obecnie. Nie tylko w sensie materialnym, ale również w sensie takim, powiedziałbym, emocjonalnym. Czyli brakuje poczucia bezpieczeństwa, bo byłoby pewnie to wszystko niepotrzebne, gdybym dzisiaj mógł powiedzieć, że każdy mieszkaniec Warszawy, Wałbrzycha, Katowic, Nowej Rudy i wszystkich małych czy większych miasteczek mógł pójść i kupić albo węgiel, albo mógł sobie policzyć, że go będzie stać na gaz, który zużywa do ogrzewania domu. Ani nie ma tego pierwszego, ani nie ma pewności, że starczy na to drugie. I to jest pierwszy raz taka sytuacja od, nie wiem, kilkudziesięciu lat.
Panie prezydencie, no bo to jest tak, że przez lata ogrzewalnie kojarzyły się z jedną z ludźmi bezdomnymi, którzy marzną i żeby nie zamarzli, no to oczywiście proponuje im się pobyt w ogrzewalni. Ta propozycja polega na tym, że na dzień będzie można tam przyjść, rozumiem, i spędzić te kilka godzin w cieple. Natomiast ja się ciągle zastanawiam jeszcze, na ile rzeczywiście myśli pan, że to może być taka potrzeba i to duża potrzeba, bo to nie jedna ogrzewalnia, nie jedno takie miejsce, tylko 26 w mieście, tak?
Ja mamy doświadczenie bardzo takich, powiedziałbym, sprawnie przeprowadzonych w naszym mieście mobilizacji. Przypominam, że byliśmy pierwszym miastem, które dostarczyło do domu każdego mieszkańca w wieku 75 lat plus dostarczyło maseczki. Kilkanaście tysięcy osób odwiedziliśmy w ciągu kilku dosłownie dni i dostarczyliśmy maseczki. Organizacje pozarządowe, społecznicy, miasto, służby miejskie. Zrobiliśmy to. Pierwsi uruchomiliśmy masowy program szczepień przeciwko COVID-owi, ściągając z Wałbrzycha pół Polski dosłownie. To pewnie...
Rzeczywiście, rzeczywiście. Były wycieczki do Wałbrzycha.
Tak, ileś istnień ludzkich. W ostatnim czasie, jak cała Polska, potrafiliśmy przyjąć w ciągu paru tygodni my w Wałbrzychu 2,5 tysiąca uchodźców. A więc daliśmy radę. Byliśmy solidarni. Mamy to przećwiczone. Uznałem, że lepiej się przygotować dzisiaj na coś, co być może nie nastąpi, niż być zaskoczonym tym, że takich osób nie jesteśmy w stanie... Takim osobom nie jesteśmy w stanie zapewnić poczucia właśnie tego, że ktoś o nich myśli, troski. Ja zwracam uwagę, że Wałbrzych jest miastem powęglowym. Bardzo intensywnie uciekaliśmy od węgla. Jesteśmy miastem, w którym naprawdę już niewielka liczba osób korzysta z węgla. Do wczoraj zebraliśmy około 4 tysiące wniosków, a wszystkich spodziewamy się około 5 tysięcy. Jak
na dopłaty węglowe, o tym pan mówi, panie prezydencie. Tak,
tak. 10-tysięczne miasto to naprawdę niewiele. Ale to szczególnie dotyka dzielnic tych starszych z budynkami, które wymagają modernizacji. Często z osobami samotnymi mieszkającymi na którejś tam kondygnacji. Wałbrzych się zmienia w błyskawicznym tempie, ale nie tak szybko, żeby wszyscy mieli dostęp do ciepła systemowego czy też ogrzewania gazowego. Uważam, znając nasze miasto dobrze, uważam, że takich osób trochę może być. Oby ich nie było, ponieważ Wałbrzych jest miastem bardzo pięknie położonym w górach, rozproszonym jednak, więc trudno stworzyć, ja nie nazwam tego
jedno duże, tak?
Aha. Ja nie nazwam tego ogrzewalnia, nazwam po prostu taką dzielnicowe centrum społeczne czy socjalne.
I tam będzie ciepło po prostu.
Tam będzie w ogóle przyjemnie, dlatego że stworzymy to w bibliotekach. Mamy pięknie nowo zbudowane biblioteki, obszerne. Wiemy, że dzisiaj czytelnictwo się zmienia. Bardzo często...
A, to może czytelnictwo wzrośnie też przy okazji.
Wie pani, nie wiem, kilka rzeczy możemy naraz osiągnąć. Jedną z nich jest poczucie wspólnoty również w tych dzielnicach. Będziemy otwierać na dłuższy czas domy seniora, kluby seniora, domy dziennego pobytu. Nie stworzymy niczego nowego, jakiegoś szczególnego.
Nie trzeba budować jakiś hal, tak?
Raczej budować relacje międzyludzkie. To o to bardziej chodzi.
Panie prezydencie, szczegóły tego programu będzie pan ogłaszał pod koniec września. 1 października, z tego co wiem, ma ruszyć ta infolinia, gdzie tak. Można się zgłaszać, można zgłaszać tak. Te potrzeby. Natomiast chciałam zapytać jeszcze, tak, chciałam jeszcze zapytać o takie pomysły na oszczędzanie takie miejskie, że tak powiem. Będziecie wyłączać na przykład oświetlenia jakichś ulic, czy ograniczać gdzieś ogrzewania w...
Nie specjalnie z tymi ulicami się chyba mało sprawdza. Jednak poczucie bezpieczeństwa mieszkańców właśnie w tych przestrzeniach publicznych jest czymś prawie bezcennym. My zresztą mamy prawie większość, żeby nie powiedzieć 80% oświetlenia bardzo energooszczędnego LED-owego. Natomiast będziemy wyłączać iluminację obiektów zabytkowych, obiektów powiedziałbym, takich monumentalnych, jak w przestrzeni publicznej, pomników. Trochę tego jest. Będziemy ograniczać zużycie energii czy ciepła w ogóle w budynkach administracji samorządowej, wyłączając ogrzewanie w korytarzach, ograniczając temperaturę w urzędach, w przestrzeniach do 18 stopni.
Rzeczywiście przewiduje pan, panie prezydencie, że te 18 stopni w urzędzie, tak? To jest ta temperatura, gdzie urzędnicy...
Wie pani, ja ciągle jestem zaskoczony, bo od 2 dni odpowiadam na takie pytanie, jakbyśmy żyli w jakiejś wyimaginowanej, zupełnie innej przestrzeni niż umownie Holendrzy czy Niemcy po sąsiedzku. Oni o tym mówią w znacznie bardziej, powiedziałbym, rygorystyczny sposób od tygodni, żeby nie powiedzieć od miesięcy. My również rozmawiamy o tym wewnętrznie od mniej więcej 3 miesięcy, więc to, co ja zaproponowałem wczoraj razem z radnymi, bo uzgadnialiśmy to wszystko razem, jest wynikiem pewnych rozmów. Wszyscy są do tego przekonani. Jeśli miasta 400-500 tysięczne w bogatej, nie wiem, Belgii czy Holandii czy Niemczech stwierdzają, że zostawiają jeden akwapark, a resztę wyłączają, będą przeprowadzać remonty, modernizacje, bo chcą oszczędzać gaz, bo może go braknąć i też pieniądze, a są od nas pewnie
dużo
bardziej zasobni. To zastanawiam się, dlaczego my o tym nie mówimy. Więc robimy po prostu coś, co wydaje się być racjonalne, co jest, wydaje się być rezultatem pewnej troski wspólnej o nasze wspólne dobro, trzymając kciuki, żeby wszystkie te działania, które są podejmowane na poziomie centralnym, przyniosą pozytywne efekty i w ogóle, że nie będą potrzebne takie działania.
I oby zima była dla nas łaskawa. Panie prezydencie, jeszcze jedno pytanie.
Ja bym była łaskawa, tak.
Tak, tak. Jeszcze jedno pytanie. Macie środki, macie węgiel czy gaz na to, żeby w szkołach było ciepło w Wałbrzychu?
A oczywiście, że tak. O to zadbaliśmy i dbamy. Praktycznie żadna placówka, chyba jedna tylko, jeszcze jest ogrzewana na kilkaset obiektów naszych, ogrzewana węglem. Reszta jest zaopatrzona przez ciepło systemowe albo, czyli z ciepłowni. Albo,
ale te ciepłownie też muszą mieć ten surowiec, nie? No,
tutaj jesteśmy w ścisłym takim kontakcie z zarządem przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. To bardzo mądrze zarządzane od lat przedsiębiorstwo. Jestem przekonany, a nawet prawie pewien, że jesteśmy zabezpieczeni. Ale w ogóle jesteśmy wszyscy jednak w takim poczuciu, które nam towarzyszy od kilku miesięcy, a do tej pory nam nie towarzyszyło. Jesteśmy krajem, który no, słynął z tego, że co jak co, ale zasoby węgla ma. Tutaj natomiast
obawy duże istnieją.
Więc chcemy to po prostu rozładować. Chcemy pokazać, że nie myślimy o sobie, tylko myślimy o innych, którzy bardziej tego myślenia potrzebują niż my sami.
Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście będziemy informować o tym, jak ten program będzie wdrażany w Wałbrzychu, a my za chwilę już wracamy do rozmowy w studiu. Do usłyszenia. Dziękuję najmocniej za spotkanie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
W wieczorze z Dolnego Śląska przenosimy się już z Wałbrzycha do Wrocławia z powrotem i w studiu tutaj przypominam goście Radosław Gawlik z Ekounii i Piotr Ner z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Panowie słuchali też prezydenta Wałbrzycha i chciałabym prosić o krótki komentarz do tej zapowiedzi właśnie tworzenia tych miejsc dla ludzi, którzy ewentualnie mogą zimą marznąć. Co panowie myślą o tej idei?
Czy może zacznę to. No, chcę pogratulować panu prezydentowi. Po raz chyba kolejny wyprzedza, można powiedzieć, i nie wyprzedza. Właściwie śledzi to, co się dzieje, prawda, w świecie, że mamy i kryzys energetyczny, mamy inwazję, prawda, Putina, mamy deklarację odchodzenia od paliw kopalnych, przyspieszenie właściwie odchodzenia od paliw kopalnych. Co też region, prawda, robi, nie było czasu, nie powiedział o tym, no jak będzie chwila czasu, to może bym, transformacja energetyczna tym bardziej jest potrzebna w tej chwili, tym bardziej jakby powinna się nasilać. Bardzo ważnym elementem transformacji energetycznej, kluczowym właściwie jest efektywność energetyczna, oszczędzanie energii, to czemu poświęcamy dzisiejszą audycję. No i prezydent Szelemej wyciąga z tego wnioski, no trzeba zaczynać od siebie, prawda. piękny jest ten aspekt społeczny, to, że jakby pochylenie się nad tymi ludźmi, którzy najbardziej potrzebują.
Bo może być tak, bo że rzeczywiście ktoś może potrzebować tego ciepła. Społeczne,
wykorzystanie właśnie zasobów, które są, czyli bibliotek, prawda, rozumiem, urzędów, które podlegają prezydentowi, to... one są, prawda, one są ogrzewane, prawdopodobnie dostawi się tam stoliki, zrobi miejsca. Więc to będzie bardzo istotny element taki integrujący też.
Wydaje się, że to nie jest zły pomysł, tylko na ile to jest takie właśnie, o też zapytałam o to prezydenta, nie, takie dmuchanie na zimne, a na ile to jest rzeczywiście takie realne i potrzebne, Piotr Ner.
Ja myślę, że wracając do naszego gospodarstwa domowego, całkiem realnie to, co pan prezydent mówi, żeby obniżać tą temperaturę, w gospodarstwie domowym też. Obniżenie temperatury o 2 stopnie to już jest oszczędność energii na poziomie, czy w złotówkach to jest na poziomie 20, nawet 5%.
Bo prezydent wam używa tutaj tylko
jedna
powiem.
Jedna mniej zużycia energii, prawda?
Tak, tak jest. Teraz też
18 stopni w urzędach. To zapowiedział prezydent Wałbrzycha. Czemu nie? Tak?
Idziemy spać, 18 stopni to jest już dobra temperatura, a może jeszcze trzeba obniżyć o te 2 stopnie.
Nocy, tak. Lepiej się śpi.
Natomiast nie ma co też przesadzać tą temperaturą. Zresztą to będziemy odczuwać, że będzie to nas dużo kosztowało, będziemy autentycznie ograniczać to zużycie energii. Natomiast trzeba chyba stworzyć sobie. Ja już się zastanawiałem, bo miałem takie spotkanie z konsultantami urządzeń grzewczych, gdzie bardzo tak preferują maty grzewcze i zastanawiałem się właśnie nad taką kwestią. Przecież jestem w salonie, mam 40 metrów kwadratowych, czy ja w tym salonie muszę mieć naprawdę 22 stopnie, żeby czuć się komfortowo? Niekoniecznie.
A co to jest ta mata grzewcza?
Pod dywanik, pod panel kładziemy metr kwadratowy panelu grzewczego, mata taka elektryczna, i w miejscu, kiedy odpoczywamy od podłogi mamy komfort cieplny.
Ja mam wrażenie, że po dzisiejszej audycji okaże się, że w sklepach
mówimy tak, temperatura taka bardzo przyjazna naszemu poczuciu komfortu cieplnego, to jest ogrzewanie podłogowe. I teraz, jeżeli ktoś takiej sytuacji nie ma,
a chciałby
jednak przyoszczędzić na ogrzewaniu elektrycznym, a będzie siedział, oglądał telewizję, niech sobie zrobi komfort taki metr na metr, gdzie będzie siedział i będzie chciał poczytać
książkę, będzie miał wyższą temperaturę.
Dokładnie.
Portugalczycy nie mają ogrzewania w większości mieszkań i to też sprzyja integracji, bo oni wszyscy zimą siedzą przy jednym stoliku, a pod tym stolikiem właśnie jest jakaś grzałka. Tak. Więc to jest tam bardzo popularne. To jest jedno, obniżanie temperatury, te temperatury w urzędach, instytucjach publicznych do 18 stopni. No w Europie.
Aż by się chciało, pani redaktor, no muszę o tym powiedzieć, że żeby taki ten przykład, który tu płynie jest, oceny prezydenta Szeremeja czy Jaśkowiaka, no żeby jednak rząd zaczął o tym mówić, bo rząd mówi tylko o dopłatach. A chcę powiedzieć, że eksperci mówią, że dopłaty to jest konserwowanie Putina. Jak dopłacamy do energii, to te dochody są zapewnione.
To nie
prawda?
Jest jeszcze wbrew pozorom wcale takie popularne to, o czym mówi pan prezydent Szołemy, bo dziś rozmawiałam też w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu i pytałam, jakie urząd wyda zalecenia mieszkańcom, to tutaj usłyszałam, że konkretów właściwie brak, tylko na razie jest, usłyszałam, że trwają rozmowy na ten temat. Ale chciałam zapytać jeszcze o to wyłączanie oświetlenia na ulicach. Na ile to właśnie ma sens, nie ma sensu? Na ile to przynosi oszczędności, a na ile to po prostu tylko takie jest trochę na pokaz?
Tu prezydent powiedział, że 80% żarówek już ma wymienione na LED-owe, więc zostaje tam efektywność, będzie pewnie większa, dużo większa przy tych 20% i być może mogą to rozważyć, prawda, co drugie światło zapalić, ale powiedział, że właśnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa ludzi raczej nie to, ale pójdą w kierunku redukcji iluminacji, włączania oświetlenia pomników, nie wiem, obiektów, no tam gdzie można, że tu nie szukają jakby dużych oszczędności energetycznych, ale wydaje się, że rzeczywiście te 18 stopni w urzędach i pewien wzór, pewien przykład, który z tego płynie, bo ludzie mogą powiedzieć, no skoro w urzędzie wytrzymuje, a rzeczywiście, no może ta mata grzewcza, prawda, w domu, jak mi zimno, to sobie ją tam postawię.
No czyli, tak, tylko żeby teraz nie było tak.
Czy farelkę, prawda,
tak,
czy farelkę,
ale,
żeby
ale,
sobie
ale,
podgrzać.
Ale żeby nie było tak, że w kaloryferach będzie te 18 ustawione, tak. A urzędnicy zaczną przynosić z sobą właśnie te farelki i się dogrzewać, tak? Bo to jakby nie...
No to pewnie podlegać będzie jakiej kontroli. Ja myślałem o domu raczej. To, i człowiek tam... najbardziej będą wpływały jednak ceny, to co żeśmy powiedzieli. Jak już wiemy, prawda, że cena energii elektrycznej wzrośnie pewnie dwukrotnie.
Jak dostaniemy
ciepła rachunek sieciowego co najmniej 40%, bo zapowiada rząd, że nie pozwoli na większą podwyżkę, czyli 40%. Ale wiemy, prawda, nie wiem, po węglu i po tym, że te wzrosty są już kilkukrotne, prawda, gazu wielokrotne i prawdopodobnie to nie spadnie. To nie wygląda na to, żeby to mogło spaść do poziomu paru procent.
Pamiętam, jak mój tata lat temu wiele.
Czy to będzie zachęcało do ogrzewania. Tak. Bo to będzie mobilizowało ludzi do ogrzewania i do jakby... Ale ważna byłaby rola państwa, żeby państwo pomogło, doradziło tutaj. No to, co pada, to jest bardzo ważne. 2 stopnie to jest 25% oszczędności. Dlaczego nikt z rządu tego nie powie? Dlaczego minister energii i klimatu, prawda, nie wygłosi czegoś takiego, że zalecamy, uważamy, eksperci ekspertów dlaczego nam jakby tego nie podpowiada? Ja.
Zwłaszcza, że z krajów Unii Europejskiej płyną takie sygnały. No tutaj mamy, tak, Finowie na przykład namawiają do rezygnacji z sauny, ograniczenia czasu spędzanego z telefonem. A to jakie ma znaczenie energetyczne?
No to akurat może z tym telefonem to bym nie przesadzał, ale ja tutaj pan Radosław mówi tutaj o tych poczynaniach rządu. Ja tutaj niemniej jednak przypomnę, że reprezentuję zespół doradców energetycznych, gdzie my na terenie województwa dolnośląskiego jest nas tam 6 doradców, ale spotykamy się systematycznie z samorządami, gdzie szkolimy doradców gminnych i ten doradca gminny ma być tym doradcą dla tego mieszkańca. Gmina to jest ojczyzna, dla tej mieszkańca ma doradzać. I teraz to budowanie tego wsparcia technicznego, i to już niewielokrotnie było mówione, musimy, i nowa perspektywa finansowa ma służyć, że to będziemy jeszcze więcej edukować i kształcić kadrę w zakresie właśnie tej efektywności energetycznej, bo mamy duże w tym zakresie...
Ale tego trzeba chyba się nauczyć w domu. To jest tak, że pamiętam, jak mój ojciec, kiedy jeszcze byłam dzieckiem, on ciągle za mną chodził i mówił: a wyłącz to światło, a po co tam się świeci, jak ciebie tam nie ma, tak? Ja to wtedy sobie myślałam, że tam się czepia, nie?
Czeka się.
Ale teraz, kiedy sama już płacę rachunki za ten prąd, to myślę sobie, to po co to światło się świeci tam, jak mnie tam nie ma?
Ale jako, że reprezentuję też fundusz, który nadzoruje realizację programu Czyste Powietrze, to zwracam uwagę, że tu jest ten właśnie kierunek, że najprostszą, najtańszą energią, którą możemy zaoszczędzić, to jest to, co mamy w naszych domach, czyli proces realizacji inwestycji termomodernizacyjnych pozwala zaoszczędzić energię, którą już mamy. Nie musimy więcej dostarczać. I teraz oczywiście to trzeba zaplanować, tak? Ta zima może być dosyć trudna, natomiast zmiana ostatnia edycji programu Czyste Powietrze pozwala na to, żeby iść w kierunku działań termomodernizacyjnych w sposób taki legalny, czyli są firmy. Jeżeli będę miał firmę, to mam większą dotację. Tutaj jest nacisk, żeby promować dobre firmy z dużym doświadczeniem i żeby tworzyć ten rynek wykonawców. Bo
zresztą pojawiały się też takie głosy, że zamiast tych dopłat dla wszystkich węglowych na przykład, właśnie może lepszym pomysłem byłoby promowanie czy wspieranie takich projektów właśnie termomodernizacyjnych.
Tak. Brakuje mi tego. Pani redaktor, jak usłyszałem o tej kłótni, wszyscy się skoncentrowali przez 2 miesiące na dopłatach do węgla, mówię, dopłaty do najbardziej trującego paliwa. No później na szczęście poszło to w kierunku, że inni też się ogrzewają i drewnem, i gazem, i koszty też idą, prawda, i ciepłem sieciowym, prawda. No i trzeba im jakoś też wyrównać, skoro idziemy w tą stronę. Ale koncentrujemy się, że tak powiem, na bardzo krótko, na tej zimie.
Na teraz.
Brakowało drugiego elementu programu, no, który rząd powiedzieć, powinien powiedzieć. Tak, ale przewidujemy w następnym kroku, a nawet w tym, prawda, jeśli tylko ludzie
zgłoszą się,
obsłużymy to i będziemy trwale wymieniać, prawda, źródła ciepła, ocieplać budynki, bo to jest trwałe rozwiązanie. Nie dopłaty. Dopłaty tylko, jak mówię, konserwują jakby ten system.
A dziś, nawet jeśli będą to dopłaty, w Wałbrzychu choćby złożyło około 4000 osób wnioski właśnie o dopłaty węglowe. Podobnie ta sytuacja wygląda w Wałbrzychu, we Wrocławiu, chociaż Wrocław jest większym miastem. No ale nawet jeśli będą te dopłaty, to z kolei na składach ciągle tego węgla nie widać. Słyszałam już takie głosy, że niektórzy wybierają się do Czech, bo w Czechach jest węgiel. Tak. Można kupić. Ale można sobie tak pojechać samochodem i kupić? Przywieźć przez
nie
granicę?
Nie mamy granic, przecież można.
Czytałem, że tak. Tu chyba właśnie nawet jeszcze wezwano na Unię Europejską jeszcze łatwiej, ale jakby czytałem, że z Ukrainy też sprowadzają, ale na własny
indywidualnie,
użytek, prawda?
Tak?
Tak, na własny użytek. No oczywiście tam trzeba odstać, ale załatwiają sobie zaświadczenie w urzędzie celnym i wtedy bez cła, prawda, mogą przywieźć, przywożą dobrej jakości węgiel, prawda, z Ukrainy. Z Czech powinno być łatwiej.
Ci dolnoślązacy o takich stalowych nerwach, to oni tam wstrzymali się latem i nie kupowali tego węgla, czekali na ten za 1000 zł, tak? Natomiast no trochę...
Niektórzy ciągle czekają.
Niektórzy ciągle czekają.
No, około 3000 jest. Chcę powiedzieć, że tak przeciętnie, prawda, ten budynek to około 5, jak jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu w prehistorycznych czasach paliliśmy, prawda, w domu, to około 5-8 ton węgla szło, prawda? No więc teraz sobie powiedzmy 5 ton węgla to jest 15 tysięcy, to są gigantyczne pieniądze po te 3000 zł. To już jest wymiana, nie połowa pompy ciepła.
Ale z kolei w kosztach eksploatacyjnych to jest prawie 5-krotnie więcej za ogrzewanie, jak właśnie...
Więc to będzie dramatycznie.
Tak. Ale mam wrażenie, że tego oszczędzania nie mamy we krwi. Tak, że my musimy się trochę tego po prostu jeszcze...
Musimy doświadczyć, pani redaktor, na własnej skórze. To, co pani mówi, że były memy, ludzie się bawili, a to zabawa się za chwilę kończy i dlatego... No dobrze, że jest ta audycja, ale ja bym naprawdę oczekiwał więcej jakby tutaj ruchów od innych samorządów, ale też od państwa. No państwa, które powinno jakby obok dokładnie tych dopłat powiedzieć, mamy cały system, przewidujemy w następnych latach taką wymianę, mamy na to środki. Jak nie będziemy mieli środków, to pożyczymy środki, bo mamy system.
Tak, ale to...
Pożyczenia tych środków. Środki nie są problemem.
Nie są problemem środki, dokładnie tak.
Teraz jest problemem dostawa i ekipa, która to kompetentnie wykona.
Tak.
Więc dlaczego tych atutów nie podkreślić, prawda? Nie budować na tym. Bo to stwarza perspektywę, właściwie można powiedzieć, wsparcia Ukrainy długofalowo, a nie dopłaty. No.
Myślę, że dużo mamy jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o edukację i o takie właśnie mądre, rozsądne wykorzystywanie tego, co mamy i inwestowania w te źródła, które przyniosą, będą właśnie bardziej energooszczędne. Dużo przed nami. No i zima przed nami, która
ciekawe
już
czasy.
W środku lata, rzeczywiście już od środka lata trwa dyskusja o zimie. Bardzo ciekawe czasy. To dzisiaj chyba już wszystko. Naszymi gośćmi byli Radosław Gawlik z Eko Unii i Piotr Ner z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskowej w Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Państwa ciepłego wszystkiego życzę na teraz i na nadchodzącą zimę. Za 4 minuty godzina 21:00, to oznacza, że za chwilę u nas wiadomości Elżbieta Osowicz. Do usłyszenia.